Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko z siedziby Platformy Obywatelskiej. Będzie z nami rozmawiał nasz gość Grzegorz Schetyna, były przewodniczący tej partii. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, kłaniam się.
Witam. Panie pośle, czy premier powinien nie publikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji?
Bardzo trudna decyzja, bo przecież ma swoją historię ostatnich lat.
Pan mówił, że racją stanu jest niepublikowanie tego orzeczenia i to jest odpowiedzialność, która spada na premiera Morawieckiego.
Dzisiaj tak i potwierdzam to. Uważam, że w tej sytuacji, przy takim zagrożeniu rosnącą liczbą zakażeń i zgonów w pandemii, to jest powód, żeby przesunąć, a na pewno nie drukować, nie publikować teraz tego.
Czyli dzisiaj nie publikować, a w grudniu 2015 roku mówił pan, 11 grudnia 2015 roku w Lublinie, mówił pan tak: w Polsce trwa pełzający zamach stanu, apeluję do premier Szydło, aby stać się było na decyzję o opublikowaniu wyroku Trybunału. Jeśli nie, premier Szydło musi zdawać sobie sprawę, że wkracza na drogę ku Trybunałowi Stanu. Czyli w grudniu 2015 premier Szydło musiała natychmiast publikować wyrok Trybunału, bo inaczej czekają Trybunał Stanu. Teraz Mateusz Morawiecki ma nie publikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo inaczej czeka go gniew Grzegorza Schetyny.
Jest głęboka logika w tym, o czym, co pan powiedziałem, tylko jeżeli pozwoli pan zdanie dokończyć, bo wtedy ten Trybunał Konstytucyjny był trybunałem wybranym, legalnym trybunałem, wybranym zgodnie z prawem i z zapisami ustawy, a ten trybunał, który funkcjonuje dzisiaj, Trybunał Julii Przyłębskiej, nie jest trybunałem legalnym i jego orzeczenia i werdykty są nielegalne.
Historyk Grzegorz Schetyna wygłosił.
Natomiast sugeruję panu premierowi Morawieckiemu, żeby wziął pod uwagę możliwości dalszych demonstracji, zaognienia sytuacji w Polsce, które będą na pewno następować po publikacji tego.
Panie pośle, ja naprawdę nie chciałbym podważać pańskich umiejętności, talentów konstytucyjnych, ale na przykład Adam Bodnar mówi, że nie wyobraża sobie, żeby ten wyrok był nieopublikowany. Jeśli tak by się stało, to będzie to oczywiste złamanie konstytucji. To mówi Rzecznik Praw Obywatelskich. Ja rozmawiałem z Andrzejem Rzeplińskim i Andrzej Rzepliński mówi dokładnie to samo. Wyrok musi zostać opublikowany bezzwłocznie.
A zastępczyni Adama Bodnara mówi, żeby tego wyroku nie publikować, podobnie jak profesor Zoll.
No dobrze, to zostawmy
będzie wiele. My mówimy, jesteśmy tu i teraz, w środku wojny,
nie, pan mówi coś takiego, raz można publikować, raz można nie publikować.
Dzisiaj to jest element polityki.
Tak, ma pan rację, to jest element polityki.
To jest konsekwencją tej publikacji.
Ma pan rację, to wszystko jest elementem polityki, ale tak samo było w roku 2015, kiedy pan wzywał do publikowania. Ale zostawmy już
Ale nie, jeszcze nie zostawiamy, bo jeszcze raz powtórzę. Tamten Trybunał Konstytucyjny był wybrany legalnie i funkcjonował legalnie. Ten z jednym dublerem i z dwoma następcami dublerów nie jest trybunałem legalnym i nie wydaje legalnych orzeczeń i werdyktów.
No
i
to jest pańska opinia. Jak widać, Adam Bodnar ma inną, ale zostawmy już te spory między wami, konstytucjonalistami. Mam do pana inne pytanie, bo Jarosław Kaczyński wzywa do obrony kościołów, opozycja wzywa do protestów, a Grzegorz Schetyna do czego?
Oczywiście do wsparcia protestujących kobiet, do aktywności i mobilizacji obywatelskiej. Wszyscy jesteśmy dzisiaj po stronie tych, które protestują o prawo wyboru, o własną godność, o to, że chcą mieszkać i żyć w normalnym kraju, że nie chcą być uczestnikami wojny domowej, którą organizuje Kaczyński. Ja bym był w trudniejszej sytuacji
Jarosław
do wczorajszego popołudnia.
Organizuje. A widział pan wczorajsze obrady Sejmu? Przepraszam, widział pan na przykład, jak poseł Nitras przewracał posła Krajewskiego z Prawa i Sprawiedliwości? Widział pan swoją koleżankę partyjną, panią Jachirę, która zanim znalazła sobie we włosach coś i skonsumowała, to stała nad Jarosławem Kaczyńskim i wykrzykiwała rozmaite hasła. Czy to jest język debaty i styl debaty, który pana próbuje? To jest to pytanie, które chciałem panu zadać.
Chciałem odpowiedzieć, bo pyta pan o wsparcie i o tę sytuację, która jest dzisiaj na polskich ulicach. I byłoby mi być może trudniej mówić o relacjach w polityce, jak powinny wyglądać, gdyby nie wypowiedź i wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego wczorajsze. Ono mówi wszystko i nie zasłoni tego przechodzenie Sławomira Nitrasa między posłami PiS-u, czy z członkami Straży Marszałkowskiej, czy też nagrywanie filmów przez posłankę Jachirę.
Nie, ale sekundę,
to jest
sekundę,
dzisiaj
naprawdę,
czysta polityka.
Ja zaraz
czystą
z panem porozmawiam.
Jest przekaz Jarosława Kaczyńskiego. To jest wezwanie do wojny domowej. No,
jeśli jest coś stałego w Grzegorzu Schetynie, to, że na każde pytanie odpowiada Kaczyński. Ja sobie przypominam moje poprzednie rozmowy z panem. Cieszę się, że pan się uśmiecha, ale tak, jest coś stałego na świecie i to jest dobre, tak, bo musi być coś stałego. Ale najpierw jednak pana spytam o to, co się wydarzyło w Sejmie, a później, jeśli pan oczywiście pozwoli, o wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, bo to, co się stało w Sejmie, to jest pytanie do pana. Czy pan akceptuje taki sposób prowadzenia debaty publicznej w parlamencie?
Żeby zacząć od początku. No, w Sejmie było tak, że najpierw zaczął obrażać posłanki i posłów opozycji marszałek Terlecki, mówiąc, że mają maseczki z wzorami Gestapo czy SS i Hitlerjugend. No, od tego się wszystko zaczęło. No, jeżeli ktoś sieje wiatr, to zbiera burzę. No, wszystko, co dalej...
Posłani Trasa, naprawdę nie trzeba jakoś specjalnie prowokować. Ale nie, naprawdę, czy pan odpowie na to pytanie? To jest proste pytanie. Czy panu odpowiada ten styl prowadzenia debaty, panie pośle?
Oczywiście, że nie. Prowadzenie, sposób prowadzenia przez
A zachowanie posłów opozycji, pańskich koleżanek i kolegów?
Nie odpowiada mi wzywanie Straży Marszałkowskiej po to, żeby chronić Jarosława Kaczyńskiego. Nie odpowiada mi szarpanie i przepychanie posłanek i posłów, popychanie przez Straż Marszałkowską. To mi nie odpowiada.
A czy odpowiada panu... Panie pośle, pan pozwoli, że zadam pytanie.
Jest konsekwencja.
Dobrze, sekundę.
Jest początek i koniec. Znaczy ktoś
czy odpowiada
zaczął
panu,
taki sposób procedowania
na sali plenarnej.
I to byli marszałek PiS.
To, co robili posłowie Koalicji Obywatelskiej, czyli na przykład właśnie przepychanie posła i przewracanie go przez Sławomira Nitrasa, tudzież zachowanie posłanki Jachiry i innych posłanek, żebyśmy byli tutaj sprawiedliwi, Koalicji Obywatelskiej. Pytam pana o to z jednego prostego powodu, bo pan jest wystarczająco długo w polityce, by wiedzieć, że karma wraca i was spotka dokładnie to samo, co wy robicie teraz.
Wie pan, karma wraca i chcę, żeby o tym pamiętali działacze PiS, politycy PiS i Jarosław Kaczyński. Wraca polityka, wróci do nich polityka gniewu, nienawiści i tego, co robią od 5 lat.
Panie pośle, był pan
mówiliśmy o tym wcześniej i powtarzamy.
Tak, był pan minister spraw wewnętrznych i administracji.
Jest akcja, panie redaktorze, tak jest zawsze i wszędzie. Nie może być tak, że w sposób bezkarny będzie łamany obyczaj i dobry obyczaj w Sejmie i prawo.
Ale nie zgadzamy się co do jednego.
Jeżeli
karma
mamy
wraca,
prawo, to musi się liczyć karma z adekwatną odpowiedzią. I tak było wczoraj w Sejmie, ale sposób komunikacji, rozmowy, to coś innego niż to, co robili posłowie PiS-u, czy robił marszałek Terlecki, obrażając posłów opozycji. No przecież to jest codziennie, to jest
nie
na każdym
się
posiedzeniu.
Właściwie
to
nie spodziewać tak, niczego innego niż to, że będzie pan widział tylko winę po jednej ze stron. No i tak właściwie się stało, jakby tutaj był zamiast pana ktoś z PiS-u, to też widziałby winę tylko po jednej ze stron. Tak to właśnie z politykami bywa. Chciałem pana spytać o to, pana byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji, o to, jakby pan kazał reagować policji na to, co się dzieje, ale zadam to pytanie, pan pozwoli, w internetowej części naszej rozmowy, do której już teraz zapraszam, rmf24.pl, interia.pl. Dziękujemy słuchaczom.
Dziękuję.
No właśnie, w swojej długiej i bogatej, choć mam nadzieję, jak wszyscy oczywiście, nieskończonej karierze politycznej, był pan również ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Jakby pan widział to, co się teraz dzieje, jakby pan widział ataki na policję, które również się zdarzają, to co by pan powiedział policjantom, co by pan powiedział szefowi policji?
Po pierwsze chciałem powiedzieć i podziękować za takie wyrazy wsparcia ze strony policji, policjantów i policjantek, które sam widziałem i słyszałem. W kilku miastach, na pewno we Wrocławiu.
A co, krzyczeli Schetyna, Schetyna.
Nie, wyrazy wsparcia dla protestujących kobiet. To było takie bardzo sympatyczne, niespotykane, bo ja brałem udział w wielu demonstracjach.
Ale trochę mnie pan rozczarował. Myślałem, że pan powie, że pan dziękuje za wyrazy wsparcia z mojej strony dla pańskiej kariery politycznej. No.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Zrobię to za każdym programem, ale pod koniec naszej rozmowy, a nie w środku. Więc chcę powiedzieć, że że policja ma bardzo trudną sytuację. Dochodzi do oczywiście do takich nerwowych reakcji, to widzieliśmy kilkukrotnie, ale ja uważam, to jest decyzja komendanta policji, ale wiem i rozmawiałem wielokrotnie, przecież my mieliśmy takie sytuacje też takich twardych, trudnych demonstracji i sposobów, szukania sposobów na ich ograniczanie czy pilnowanie. Ja bym tutaj w tej sytuacji, kiedy te demonstracje są tak bardzo mocno podkreśla się ich pokojowy przekaz, ja bym jednak kompletnie nie uzbrajał policjantów. Uważam, że oni powinni być na ulicach, ale powinni być demonstracyjnie pozbawieni tych narzędzi, które są typowe dla policji, która wychodzi na demonstrację. Uważam, że
to pan naprawdę chciałby, żeby przeciwko rozszalonemu tłumowi, i to mówię rozszalonemu tłumowi z obu stron, ja nie mówię w tej chwili o jednej tylko ze stron, stanęli zupełnie bezbronni policjanci z kwiatami, z bukietami róż czy z goździkami.
Mówię o demonstrantach, mówię o kobietach, mówię o tych demonstracjach, które trwają od 6 dni, o tym wszystkim, co jest osią i taką podstawą tego protestu.
Ale panie pośle, widzi pan również to, co ja.
I on nie jest antypolicji, on nie jest antypaństwowy. Ja uważam, że to trzeba podkreślić, że policja nie chce tych demonstrujących pacyfikować.
Nie,
ja uważam,
chcę do tego stopnia, że pojawiają się oskarżenia o bezczynność policji, bo rzeczywiście sytuacja, w której z jednej strony jest tłum, który atakuje Kościół, powiedziałbym tak, bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy nie, niszczy mienie publiczne. I teraz, jeżeli bronić kościołów mają straże narodowe powoływane przez środowiska nacjonalistyczne, bo policja będzie stała obok i z kwiatami witała i jednych, i drugich, to ja przepraszam, ale to znaczy, że państwo abdykowało i ja przestaję płacić wam podatki.
Nie, mówię o demonstracjach organizowanych przez ogólnopolski strajk kobiet, o demonstracjach kobiet w kilkuset miastach
Podczas których dochodziło do szarpania policji, do plucia, do bicia policjantów. Widzieliśmy to wszyscy w filmikach i naprawdę, nawet jeżeli były to sytuacje marginalne, to one jednak były.
Ale trzeba z nimi, trzeba walczyć o to, żeby zachować porozumienie i zachować normalny język rozmowy.
Pan
i to zależy
żeby
od państwa. Jeżeli państwo nie rozmawia, to przedstawicielem państwa w takiej sytuacji jest policjant. On nie może być agresywny. On nie jest po to, żeby używając pałki czy tarczy demolował demonstracje kobiet, które walczą o swoją godność. Jeżeli stwierdzimy, że to jest coś normalnego, to znaczy, godność, że stawimy wszystko na głowie.
Walka o godność nie musi polegać na szarpaniu policjanta. Ja rozumiem, że pan proponuje, by jedyną bronią policji był uśmiech na twarzy oraz zamiast gazu łzawiącego rozpylanie perfum o zapachu fiołków. To piękny świat, ale szkoda, że pan go nie wprowadził wtedy, kiedy sam był ministrem.
Uważam, że demonstracje siły prowadzona przez państwo polskie, czy obecność agresywne działania policji, podobnie jak wystąpienie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego wzywające do rozstrzygnięć na ulicach, wzywające do walk ulicznych, jest przeciwskuteczne. Szkodzi wspólnocie narodowej i szkodzi naszemu państwu. I mówię to zupełnie wprost. Policję trzeba chronić od starć, policja musi się zachowywać jako przedstawiciel państwa, który gwarantuje porządek, a nie jest przeznaczony do tego, żeby atakować demonstrujące kobiety. Jeżeli stwierdzimy, że to jest normalne, to znaczy, że wszystko postawimy na głowie. Znaczy, że już jesteśmy naprawdę w państwie PiS.
Pan pozwoli,
i dzisiaj Kaczyński nam pisze scenariusz zachowań. To znaczy, że wszyscy wyjdziemy na ulicę i wszyscy zaczniemy się bić ze sobą.
Znaczy,
to jest pomysł PiSu i Kaczyńskiego na dzisiejszą Polskę Anno Domini 2020. Ja to rozumiem. Bo tak zawsze Kaczyński o tym mówił i zawsze ostrzegaliśmy przed tym. Wszyscy mówili, nie straszcie PiS-em, nie będzie tak źle. Mówiliśmy o tym, przed tamtymi wyborami, mówiliśmy przed ostatnimi.
Panie pośle, to
tak
są
będzie,
słowa,
będzie pełna
a pan
baza,
pozwoli, że tak ja wrócę do faktów. Pan pozwoli, że wrócę do faktów. Wie pan, bo jak ja słyszę Grzegorza Schetyna, już nawet nie gołębia, ale w ogóle jakiegoś arcygołębia, lekko ducha, który mówi, kochana policjo, z otwartymi ramionami przyjmijcie demonstrantów, którzy was opluwają i szarpią, to ja pamiętam również Grzegorza Schetynę, bardzo srogiego ministra spraw wewnętrznych i administracji, który w 2008 roku odpowiadał za akcję Widelec, podczas której zatrzymano hurtowo 741 demonstrantów, przy których znaleziono rzeczywiście narzędzia zbrodni w postaci Widelca.
Akcja była stołecznej policji, a nie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja byłem wtedy ministrem oczywiście, ale akcja była warszawska. Mówię i powtarzam. Jeżeli pan uważa i stwierdzimy, że to jest, że pan podziela spojrzenie Kaczyńskiego, że trzeba walczyć z demonstrującymi kobietami.
Ja
że
podzielam.
Po to, żeby te demonstracje nie, pacyfikować, to znaczy, że wszystko postawiliśmy na głowę.
Nie, panie pośle, że dzisiaj ja nie uważam, że...
który jest niemożliwy w kraju demokratycznym.
Ja
kraju,
tylko mówię panu, że jako obywatel.
Odbudowywać wspólnotę, panie... znaczy takim językiem chcę rozmawiać. Ja się na to nie zgadzam.
Pan,
znaczy, ja uważam, że agresywna obecność policji, ofensywna, ograniczająca demonstracje spowoduje eskalację tych demonstracji. I mówię to jako były minister spraw wewnętrznych, że tutaj po prostu warto te demonstracje w taki sposób chronić. Znaczy nie doprowadzić do tego, co było na Placu Trzech Krzyży, kiedy walczyły dwie strony demonstrujących, bo to jest najgorsze.
No
to jest
na jedną rzecz, panie pośle.
I początek starć na ulicy między tymi, którzy mają różne zdania w tej
panie
sprawie.
Pośle, panie pośle, ma pan rację. Ja właśnie o tym mówię. Tylko, że proszę zwrócić uwagę, że to, co się działo na Placu Trzech Krzyży, gdzie z jednej strony stali narodowcy, a z drugiej ów strajk kobiet, chociaż było tam całkiem wielu młodych działaczy, którzy sprawiali wrażenie, że akurat nie o prawa kobiet przyszli walczyć. No ale anyway, to działo się przed wystąpieniem Jarosława Kaczyńskiego, przed jego wezwaniem do członków PiS-u, by bronili kościołów. To był właśnie element absolutnej anarchizacji. To znaczy dwie grupy społeczne będą się teraz na ulicach Warszawy biły, a policja będzie się przyglądała i co właściwie.
I boję się, że ten obrazy z Placu Trzech Krzyży były inspiracją dla Jarosława Kaczyńskiego i wzorem do takich zachowań.
Myślę,
że on chciał właśnie takiej Polski.
Myślę, że to była inspiracja dla
Jarosława
Kaczyńskiego.
Polacy biją się ze sobą, ludzie biją się na ulicach.
Nie, znaczy, właśnie
o to chodzi. Ja to rozumiem, że on taką Polskę widzi. I chcę, żeby taka Polska była. Tylko dlaczego wprowadzać to policję państwową?
Sekundę.
Policja powinna chronić demonstrujących, a nie być częścią tych demonstracji. Ona ma ich rozdzielać i gwarantować bezpieczeństwo. Po to jest policja.
Ale
a nie po
tej
to, żeby straszyć.
Nie było na Placu Trzech Krzyży. Ona się pojawiła dużo później i ona nie broniła kościołów. Znaczy, wie pan, można mieć pretensje do Kaczyńskiego, ale Kaczyński mówi do członków PiS-u, brońcie kościołów, a Grzegorz Schetyna mówi, atakujcie.
Nie, ale ja uważam, że kościoły, ja nie mówię, żeby atakować. Ja mówię o tym, że Kaczyński wzywa do następnego etapu wojny domowej, które chce podnieść o poziom wyżej, żeby doszło do starć na ulicach, żeby pokazać kompletny chaos i anarchię. Ale znaczy, do tego doprowadza Kaczyński, wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo w Polsce, który nadzoruje MSWiA, MON i Ministerstwo Sprawiedliwości. No przecież czy my chcemy potraktować jako normalne takie zachowania? No
nie,
przecież musimy
trudno się z panem nie zgodzić.
To, co dzisiaj robi Kaczyński.
Trudno się z panem nie zgodzić, że na Jarosławie Kaczyński spoczywa w tej...
Przeciwko państwu.
Sekundę. No, chciałem się z panem zgodzić przez moment. No, tak jakoś niech pan doceni, że się zgadzam z panem, że Jarosław Kaczyński rzeczywiście powinien zwrócić uwagę na to, że nie wypowiada się jako zwykły szeregowy, jak zwykł mówić, poseł z Żoliborza, ale jako wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo. I jego wizja, że teraz członkowie PiS będą bronić kościołów przeciwko napierającym hordom barbarzyńców, jest wizją rzeczywiście lekko przerażającą, bo ja bym wolał, by wicepremier mówił, nie, policja będzie stanowczo i zdecydowanie reagowała przeciwko wszystkim aktom wandalizmu, bez względu na to, kto akurat będzie miał ochotę zostać tym wandalem.
Oczywiście, że tak. Znaczy, to jest jasne i po to jest policja. No, natomiast nie możemy jako coś normalnego traktować, że jest wezwanie wicepremier, przedstawiciel rządu, ten, który ma wpływ na premiera, na rząd, na prezydenta, wzywa do demonstracji ulicznych i wzywa do tego, żeby Polacy już walczyli ze sobą.
Zostawmy demonstrację, zostawmy Jarosława Kaczyńskiego. Ja mam parę innych zupełnie pytań. Chciałem pana spytać, czy nadal uważa pan, że należałoby wprowadzić stan nadzwyczajny? Tak pan mówił 27 marca, że wybory należy przełożyć i potrzebny jest stan klęski żywiołowej. Przypominam, 27 marca było 168 przypadków koronawirusa, teraz jest 16 tysięcy.
Jest pytanie
100 razy więcej.
Jeżeli wtedy byśmy wprowadzili stan klęski żywiołowej, to można by było ograniczyć możliwości czy skutki drugiej fali pandemii, która jest teraz. Wtedy tego nie zrobiono, niczego nie zrobiono.
A dzisiaj? Czy należałoby dzisiaj wprowadzić stan klęski żywiołowej albo jakąś inną formę stanu nadzwyczajnego?
Ja uważam, że będziemy mądrzejsi w perspektywie kilku dni, w jaki sposób liczba zakażonych wzrasta. Ja uważam, że państwo jest nieprzygotowane do drugiej fali pandemii.
No ale pan dość lekcji.
Będą potrzebne twarde decyzje, które powinny zostać podjęte przed 1 września, czyli przed powrotem przed powrotem szkół.
Ale pytam pana, co należy zrobić teraz, bo jedyne, co pan mówi w tej chwili, to wzywa pan do dalszych protestów. Powiedziałbym, w warunkach pandemii jest to zachowanie co najmniej ryzykowne.
Ja nie wzywam do protestów, nie panie doktorze. Ja tylko tłumaczę powinności państwa polskiego i polskiej polityki. Okay, i polskich polityków, szczególnie rządzących. Natomiast jeśli chodzi o pandemię, uważam, że sprawa jest szczególnie niebezpieczna i ona, i liczba zakażonych i zmarłych, plus możliwości państwa nieprzygotowanego do drugiego etapu pandemii, podobnie zresztą jak do pierwszego, wyczerpują się. I myślę też o tym, że to gaszenie benzyną pożaru przez Kaczyńskiego służy temu, żeby przykryć te braki w przygotowaniu państwowych instytucji do drugiego etapu pandemii. Ja jestem najgorszej myśli, bo widzę, jaki jest chaos prowadzeniu polityki tego
ale
rządu.
Ale spuentujmy to jakoś.
Dramatyczne efekty tego chaosu.
Panie pośle, ale spuentujmy to jakoś. Ja naprawdę nie chcę z panem polemizować. Chcę się dowiedzieć, czy pan wzywa do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej lub innej formy stanu nadzwyczajnego.
Ja wzywam do tego, żeby rząd polski przedstawiał systematycznie pełną informację odnośnie możliwości państwa, które zderzają się z liczbą zakażonych, chorych, ile polskie szpitale będą mogły przyjąć, ile jest respiratorów i ile jest łóżek, które mogą być przeznaczone na skuteczną walkę z COVID-em. Ciągle nie ma tych informacji.
Nie, te informacje padają codziennie, ale pan nie chce
odpowiedzieć. Nie wiemy, jakie są dalsze decyzje państwa, premiera i rządu. Tego nie ma, bo dzisiaj wszyscy zajmujemy się analizą słów Kaczyńskiego, wzywających...
To pan głównie mówi o Kaczyńskim, no na litość boską. Ja pana pytam o wszystko inne, a pan ciągle mówi o Kaczyńskim, a później mówi ze zgrozą, że zajmujemy się analizą słów Kaczyńskiego. Gdy tymczasem głównym analitykiem jest Grzegorz Schetyna. No niech pan przynajmniej...
Ja tylko nazywam rzecz po imieniu, że człowiek, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, bo on powinien mówić o COVID-zie. On powinien angażować się w skuteczną walkę
ale
z COVID-em.
Zostawmy na moment, błagam pana, zostawmy już tego Kaczyńskiego. Rozmawialiśmy z nim...
premiera w tych działaniach, ministra zdrowia.
Rozmawialiśmy o nim ze 20 minut. Zostawmy już tego Kaczyńskiego, błagam pana. Ja po prostu chciałbym wiedzieć, czy pan, jednak doświadczony polityk, i mówię to teraz serio, były minister i to nie jednego resortu, czy pan wzywa rząd, właściwie tak, wzywa do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej?
Wzywam do pełnej, uczciwej, otwartej informacji co do zagrożeń skutków drugiego etapu pandemii i tego i przedstawienia stanu państwa, w jakim stanie jest państwo, jak jest do tego przygotowane. Jeżeli okaże się, że jest nieprzygotowane, to chcę, żebyśmy wszyscy mieli taką wiedzę, bo jeżeli nie, jeżeli to wymknie się spod kontroli, jeżeli okazuje się, że te respiratory zostały ciągle u partnera narciarskiego byłego ministra Szumowskiego, że jeżeli nie ma respiratorów, nie ma wolnych łóżek, to znaczy, że jesteśmy w przededniu katastrofy.
No dobrze, a propos ministra Szumowskiego, skoro już pan to nazwisko wywołał, to przypomnę panu słowa waszego ministra, ministra zdrowia z rządów Platformy Obywatelskiej, z rządu Ewy Kopacz, pana profesora Mariana Zembali, który mówił, że mówił tak, premier Mateusz Morawiecki wykazał się olbrzymim, niespotykanym zaangażowaniem, chylę czoła dla jego wysiłku. Człowiek na trudne czasy, tak samo jak minister Szumowski, drugiego podobnego, mądrego, odważnego i uczciwego nie będzie szybko. TVP Info, 8 października, inne słowa. Mądry premier na trudne czasy absolutnie panuje nad sytuacją, a my wszyscy mamy mu pomóc ponad podziałami i nie ma innej opcji. To wasz minister zdrowia.
Dzisiaj 27 czy 28, dzisiaj koniec.
Myśli pan, że profesor Zembala zmienił zdanie?
Uważam, że sytuacja się zmieniła. Mm-hmm. I myślę, że jeżeli by pan zapytał profesora Zembala i tych wszystkich lekarzy, medyków, którzy widzą z bliska, jak sytuacja wygląda w polskich szpitalach, jak wysyca się ta liczba łóżek i respiratorów, w jaki sposób nie jesteśmy przygotowani do następnych etapów, to no myślę, że zmieniłby zdanie.
Na razie skonstatujmy.
Ja nie chcę dystansować się od polityki, nie chcę walczyć i nie chcę się dystansować od polityki rządu. Ale widziałem brak współpracy z samorządami, widziałem to, jak wojewodowie przekazywali ze szpitali jednoimiennych, jak przekazywali do tych szpitali koordynujących decyzje o koordynowaniu walki z pandemią. Widziałem to. Widzę, że państwo zrobiło krok w tył. Mówię o poziomie wojewódzkim, o poziomie wojewodów. Nie ma państwa. Są szpitale, są medycy. Uważam, że to nie wystarczy.
To
nie wystarczy
też
konferencja prasowa premiera, tylko musi być zaangażowanie. Mówiłem o tym wcześniej.
Dobrze.
Minister spraw wewnętrznych i administracji. On powinien walczyć z kryzysem. To zawsze tak było, że on ma całe instrumentarium w ręku. On powinien wpływać na wojewodów. On powinien koordynować wojewódzkie aktywności aparatu państwowego. To jest w rękach ministra spraw wewnętrznych i premiera.
Mówił pan o kroku w tył, to my zróbmy krok naprzód w tej rozmowie. I chciałem zadać panu pytanie serio i gdyby pan był łaskaw odpowiedzieć serio, to będę zobowiązany. Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego mówił, że PSL ma swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Prowadzimy konsultacje w tej sprawie także z PiS. To powinna być osoba nie kojarzona ani z jedną, ani z drugą stroną sporu politycznego. To nie może być ani Adam Bodnar, ani poseł Wróblewski. Innymi słowy, PSL szuka, przynajmniej Marek Sawicki szuka kompromisu w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy Platforma Obywatelska będzie rozmawiała z PiS-em o wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich, o jakimś kandydacie kompromisowym?
Nie uważam, żeby mógł być kandydat kompromisowy. Może to być osoba, która daje gwarancję dobrego sprawowania urzędu w takim stylu, niezależności i podmiotowości urzędu, tak jak to robił Adam Bodnar. Nie sądzę, nie uważam, żeby została zaakceptowana przez PiS. Znaczy propozycja sprzed kilku dni posła Wróblewskiego pokazuje, jakiego rzecznika praw obywatelskich, o jakim marzy PiS.
Myślę, że wie pan, to było...
Ale przecież tak się działo, przecież oni o tym mówili.
Ale przecież pan wie doskonale, o co
formalnie
chodziło o to, żeby najpierw...
W Senacie. Ale to jest prawda. Znaczy nie wierzę, życzę powodzenia posłowi Sawickiemu, niech próbuje i szuka. My chcemy dobrego rzecznika praw obywatelskich, który będzie gwarantował prawo obywatelskie, będzie po stronie obywateli, a nie partii politycznych, rządzących czy opozycyjnych, jakichkolwiek. On musi bronić praw obywatelskich.
No dobrze, ale co do takiej deklaracji, to wszyscy się zgodzą. Każdy mówi, że rzecznik praw obywatelskich powinien bronić praw obywateli. Ale trzeba tego rzecznika wybrać. I tutaj Marek Sawicki mówi, wybierzmy go wspólnie. I ja pytam, nie mówiąc o żadnym konkretnym nazwisku teraz, czy Platforma Obywatelska byłaby gotowa porozmawiać z PiS-em o kandydacie akceptowanym i przez was, i przez nich?
To proszę przedstawić tego kandydata. Jeżeli będzie kandydat, nazwisko kandydata na stole, będziemy rozmawiać.
Wie pan, że ale... takie rzeczy ustala się zakulisowo, bo jak się najpierw przedstawi kandydata, to ta druga strona mówi nie, my się na niego nie zgadzamy. To jest oczywiste.
Jak najdalej od zakulisowych ustaleń z PiS-em. Już pamiętam, jakie były doświadczenia z podwyżkami, propozycje PiS-u odnośnie podwyżek dla polityków i parlamentarzystów. Najgorsze, co może być, wszystko na stole. Wszystko jest, jeżeli jest nazwisko, jest propozycja, jeżeli zgłosi je Polskie Stronnictwo Ludowe, jeszcze lepiej. To musi być gwarant praw obywateli. To musi być przedstawiciel obywateli. Nie polityk, nie osoba uzależniona partyjnie. My wiemy, jaką politykę personalną prowadzi PiS i jak traktował Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.
No wie pan, ale też bądźmy też uczciwi, obecny Rzecznik Praw Obywatelskich był rzeczywiście jednym z liderów opozycji, więc PiS teraz próbuje sobie tam wstawić, znaczy właściwie nawet nie próbuje, tylko rozumiem, że w ramach retorcji i pokazania, wy tak, to my wam swojego posła wstawimy, no to jest niepoważne traktowanie tej instytucji.
Ale szef NIK-u też jest przedstawicielem opozycji, szef Najwyższej Izby Kontroli, bo pospierał się, pokłócił się z politykami PiS i z Jarosławem Kaczyńskim. Taka jest polityka personalna PiS-u. Znaczy, kto
i pan broni Mariana Banasia. Do takich czasów doczekaliśmy.
Ale to przecież jest ich kandydat. Przecież my prosiliśmy o to, żeby sprawdzić oświadczenie majątkowe. To robili w nocy, przegłosowywali Banasia na stanowisko szefa Najwyższej Izby Kontroli. To jest ich polityka. Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Tylko czasami, jak cytował pan na początku, karma wraca. Wraca to, co dobre i wraca to, co złe.
Wróci do was karma. Do PiSu też wróci oczywiście, żeby była jasność. Karma w polityce wraca, o czym pan doświadczony polityk wie doskonale. A ja, przypatrując się tej polityce, też się tego nauczyłem. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Kłaniam się nisko i dużo zdrowia życzę.
I zdrowie, zdrowie najważniejsze dzisiaj. Wszystkiego dobrego.
Nieszczęście jest najważniejsze, wie pan, bo jak czytałem w memie jednym, ci, którzy byli w tym Kursku, w tej łodzi podwodnej.
Zdrowie i szczęście, zdrowie szczęście byli. I zdrowie.
Szczęścia zabrakło. Tak. Proszę państwa, szczęście i zdrowia. To ode mnie, jak rozumiem, od Grzegorza Schetyny. Tak, od Grzegorza ja cię zniszczę, Schetyny również.
Wszystkiego dobrego. Do widzenia.